Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął grupę biskupów z Ukrainy przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum.
O sytuacji tamtejszego kościoła obrządku łacińskiego rozmawiamy z biskupem Marcjanem Trofimiakiem.
Piotr Samerek w ramach cyklu poświęconego dziejom ambasady polskiej przy Watykanie mówi o kulisach nominacji prymasowskiej biskupa Stefana Wyszyńskiego.
27 września na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Kościół na Ukrainie ma zachowywać jedność w różnorodności, by stawiać czoło następstwom ateistycznego komunizmu. Mówił o tym papież do tamtejszych biskupów łacińskich przybyłych z wizytą Ad Limina Apostolorum. Benedykt XVI przyjął dziś w Castel Gandolfo na audiencjach prywatnych trzech z nich. Byli to biskupi Marcjan Trofimiak z Łódzka, Antal Majnek z Mukaczewa i Bronisław Bernacki z Odessy. Następnie Ojciec Święty spotkał się z całym rzymskokatolickim episkopatem Ukrainy. Zwrócił uwagę, że pełni on posługę na terenach, gdzie żyją obok siebie katolicy obrządku łacińskiego i grekokatolicy razem z innymi wyznawcami Chrystusa.
Anche fra cattolici lo sappiamo.
Również między katolikami, jak wiemy, współpraca nie zawsze układa się łatwo. Normalne jest, że dochodzą do głosu odmienne wrażliwości, także ze względu na różność tradycji. Jakżeż jednak nie uznać za opatrznościową okazję faktu, że współistnieją razem dwie wspólnoty, odrębne w swych tradycjach, ale w pełni katolickie. Obie pragną służyć jedynemu Panu i głosić Jego Ewangelię. Jedność katolików w różnorodności obrządków i wysiłek, by wszędzie ją ujawniać, ukazuje autentyczne oblicze Kościoła katolickiego i stanowi szczególnie wymowny znak również dla innych chrześcijan i dla całego społeczeństwa.
Papież podkreślił znaczenie jedności katolików dla tak ważnego na Ukrainie dialogu z innymi kościołami, zwłaszcza z prawosławiem. Trudności, a nawet niepowodzenia w ekumenicznych kontaktach nie powinny osłabiać entuzjazmu na tej drodze. Niezbędny jest wspólny wysiłek, by głosić Ewangelię w społeczeństwie, w którym długie lata ateistycznej dominacji komunizmu pozostawiły wciąż jeszcze widoczne ślady. Benedykt XVI wyraził biskupom uznanie dla ich wysiłków katechetycznych, liturgicznych, apostolskich i charytatywnych. Szczególną troską winni oni otaczać księży pracujących na Ukrainie z poświęceniem w niełatwych warunkach, także ekonomicznych. Ważne jest budzenie powołań, formacja kandydatów do kapłaństwa i całego duchowieństwa, a także duszpasterstwo rodzin i formacja laikatu.
Rozmawiamy z księdzem biskupem Marcjanem Trofimiakiem, ordynariuszem łódzkim, wiceprzewodniczącym Episkopatu Ukrainy. Księże biskupie, 8 lat temu bodaj była ostatnia wizyta Ad Limina Apostolorum. Co się w tym czasie zmieniło w diecezji księdza biskupa? Co się zmieniło w kościele na Ukrainie?
Ten okres między naszymi wizytami Ad Limina to, ja bym powiedział, okres takiego pogłębienia życia religijnego. Pamiętajmy, że praktycznie życie religijne na tamtych terenach było zupełnie zamarło. I jeżeli w Galicji jako tako przetrwały tradycje, to w innych regionach zupełnie wszystko trzeba budować absolutnie na pustym miejscu, na nowym. I nic dziwnego, że dużo przeszło przez Kościół, ale jednak tylko przeszło. Teraz już wszędzie widzimy taki okres stabilizacji. Formują się parafie. Już są wierni, na których możemy liczyć, którzy są zawsze w Kościele. I teraz już rośnie pokolenie, które my zaczęliśmy katechizować jako dzieci. I to nowe pokolenie już jest zupełnie inne, otwarte na wartości religijne i takie bardzo prężne, bardzo ciekawe. Cieszymy się, bo widzimy w tym wspaniałą przyszłość Kościoła. Coraz więcej inteligencji mamy, nauczyciele, lekarze. Jakoś tak widać, że przemawia i nasz obrządek, no a Kościół katolicki oczywiście całym swoim bogactwem, doświadczeniem służy ludziom i widzimy zainteresowanie.
Księże biskupie, już poniekąd ksiądz biskup wspomniał o tym kontekście, w którym działa Kościół katolicki na Ukrainie. Jak te relacje można byłoby dzisiaj scharakteryzować?
Jeżeli chodzi o relacje z Kościołem prawosławnym, który jest podzielony na trzy główne odłamy, a są i drobniejsze. Jedna część jest wierna Moskwie. Istnieje Kościół prawosławny Patriarchatu Kijowskiego, na czele którego stoi patriarcha Filaret i Kościół autokefaliczny. Relacje są różne. Też bardzo zależy od regionu. Ukraina jest zróżnicowanym krajem. Ale w każdym razie, generalnie rzecz ujmując, relacje z Patriarchatem Moskiewskim są najsłabsze. I nie z tej przyczyny, że my nie chcemy. Chcemy, bardzo chcemy mieć kontakty, szukamy, idziemy na wszelkie możliwe zbliżenia, ale Patriarchat Moskiewski raczej z rezerwą odnosi się do Kościoła katolickiego. Niestety, nie zawsze życzliwie, niektóre publikacje trochę nas smucą, ale trudno. Natomiast jeżeli brać Patriarchat Kijowski, mamy bardzo dobre relacje. Osobiście ja, biorąc udział we wszystkich spotkaniach w Kijowie, tak stało się, że reprezentuję nasz Kościół na zewnątrz, na wszystkich spotkaniach, czy Rady Kościołów, czy z prezydentem, czy z innymi działaczami różnych ugrupowań politycznych, bardzo często spotykamy się z patriarchą Filaretem. I właściwie prawie nigdy nie mieliśmy różnych zdań. Nieraz zdarzało się tak, że on ma swoje zdanie, ja mam swoje, ale zawsze dochodzimy do jakiegoś wspólnego wniosku. I trzeba podkreślić, że na parafiach, tam gdzie są księża kijowskiego patriarchatu, wszędzie są dobre układy. Przychodzą do nas na nabożeństwo, my idziemy do nich. Także układy są naprawdę dobre i to tworzy klimat spokoju. Ludzie sobie to bardzo cenią. Natomiast jeżeli brać kościół autokefaliczny, oni są bardziej zajęci sobą, nie mają patriarchy i tam pełne wewnętrzne kontrowersje jeszcze istnieją. I tak nie za bardzo mogą się udzielać, ale w każdym razie, jeżeli mamy kontakty, to one są spokojne, dobre, ale może słabsze niż z Patriarchatem Kijowskim. Kościół grecko-katolicki oczywiście wyszedł z podziemia i też musi znaleźć swoje miejsce pod słońcem. To nie jest takie proste, rozumiemy doskonale, tam są swoje problemy, ale staramy się na wszelkie możliwe sposoby pokazać, że jesteśmy jednym kościołem. Ale też te stosunki bywają nieraz różne. Inaczej to wygląda na przykład w województwie lwowskim, w Galicji, gdzie grekokatolicy są większością. A zupełnie inaczej wyglądają te stosunki na przykład u mnie na Wołyniu, gdzie grekokatolików jest mniej niż rzymskokatolików. A jeszcze inaczej to wygląda w centralnej czy wschodniej Ukrainie. Ale w każdym razie staramy się ze wszystkich sił, żeby pokazać, że jednak ten Kościół jest jeden, a może przemawiać dwoma obrzędami. Staramy się ze wszystkich sił pokazać, że Kościół ten jest jeden. Nie tylko, że o to tak bardzo prosił Ojciec Święty Jan Paweł II, szczególnie we Lwowie, to tak podkreślił. Ojciec Święty Benedykt XVI też prosił, żebyśmy pokazali tą jedność. I ja myślę, że w końcu końców tak będzie, żeby świadczyć o Panu Bogu z Kościołem grecko-katolickim i jednym sercem, i jednymi ustami.
Ukraina przeżywała w ostatnim okresie różne napięcia, również społeczne, polityczne i pewnie też te relacje między kościołami wynikają z tych różnych opcji. Czy można byłoby powiedzieć, że te napięcia polityczne wpływają na życie kościoła?
Znaczy to taka dziwna sprawa jest, że właśnie te wszystkie takie wahania polityczne, amplituda nieraz jest bardzo wielka tych wahań, a jednak tu mamy jedną myśl, jedno zdanie, jedna jakaś linia. Na Ukrainie istnieje ogólnoukraińska Rada Kościołów i Organizacji Religijnych, która zrzesza główne chrześcijańskie religie, jak również do tego dochodzą Żydzi i muzułmanie. I co ciekawe, że praktycznie prawie że zawsze dochodzimy do konsensusu. Ostatnio nie biorą udziału w tych radach, ani nie podpisują dokumentów prawosławni Patriarchatu Moskiewskiego, ale oni się jakoś tak oddzielili. Natomiast my, mimo tych różnic, no bo i kościoły, i prawosławne trzech odłamów, katolicki obu obrządków, protestancki, taki jak baptyści, zielonoświątkowcy, potem adwentyści, potem luteranie, niemieccy, ukraińscy, kościół reformowany z Zakarpacia, muzułmanie i z Ukrainy, i też z Krymu osobno przyjeżdża, i rabin przychodzi zawsze. W każdym razie podpisywaliśmy ileś odezw i odnośnie sytuacji politycznej. Oczywiście nie stajemy na żadną stronę, tylko prosimy o rozwagę, o umiar. A teraz przed wyborami też była taka odezwa podpisana. Jedynie prosiliśmy, żeby ludzie brali udział w wyborach, żeby głosowali według swojego sumienia na tych, kogo uważają za godnych. Tylko jedynie zachęta do aktywnego udziału. Ale w każdym razie to ciekawe, że tu dochodzimy do konsensusu. Także ta sytuacja polityczna raczej nas łączy.
Księże biskupie, czy Kościół jest bardziej dzisiaj obecny w środkach przekazu, w różnych wypowiedziach? Czy może ten głos Kościoła istotnie kształtuje opinię społeczeństwa?
Trudno byłoby mi określić na ile, ale na pewno głos jest słyszalny i przysłuchują się do głosu Kościoła. Ja mogę powiedzieć ze swoich obserwacji, że jeżeli chodzi o Kościół rzymskokatolicki, to cieszy się coraz większą powagą władz, jak lokalnych, tak i centralnych. Mamy naprawdę dobre układy. Owszem, regionalnie bywają jeszcze pewne kłopoty. Trudno mówić o jakichś bardzo dobrych kontaktach w Lwowie, ale generalnie ja bym powiedział, że ten głos jest naprawdę słyszalny i widzę, że inne kościoły też z powagą odnoszą się do Kościoła Łacińskiego. Mimo tego, że na Ukrainie jesteśmy mniejszością, oni jednak doskonale zdają sobie sprawę, że w świecie jesteśmy większością i to wpływa na te stosunki.
Jakie priorytety stawia sobie dzisiaj Kościół na Ukrainie? Jakie priorytety stawia sobie w swojej działalności ksiądz biskup?
Tych priorytetów naprawdę jest tak dużo, że trudno wybrać główne. W każdym bądź razie potrzebujemy księży cały czas. Szukamy księży, bo kształcimy kleryków swoich. Owszem, mamy powołanie. Procentowo nawet to bardzo wygląda tak optymistycznie i zachęcająco, ale liczby są wciąż jeszcze za małe. Nie idziemy na łatwiznę, nie skracamy studiów, odwrotnie, dodaliśmy jeden rok do studiów zasadniczych, dlatego że bardzo różny stopień przygotowania przyszłych kleryków, a więc rok przygotowawczy jest bardzo potrzebny. Bardzo potrzebujemy księży, ale chcemy, żeby jednak oni byli naprawdę na miarę naszych możliwości dobrze wykształceni. To jest jeden priorytet. Drugi. Musimy się zajmować ciągle odbudową kościołów, remontami i to starczy jeszcze na pewno i na nasze życie i jeszcze na życie może przyszłego pokolenia, dopóki wyremontujemy wszystko, co się da. Budowa też domów parafialnych, gdyż praktycznie bardzo mało gdzie to zostało oddane, a bez tego trudno mówić o jakimś normalnym istnieniu kościoła, bo musimy gdzieś katechezy prowadzić, uczyć religii itd., itd. Owszem, chcemy mieć klasztory, to jest bardzo potrzebne. Marzymy o klasztorach kontemplacyjnych, bo odczuwamy ogromną potrzebę modlitwy, tej kontemplacji. W każdym razie działamy w bardzo różnych kierunkach i to są wszystko praktycznie priorytety. Kościół działa na płaszczyźnie charytatywnej i to też ludzie i władze bardzo sobie cenią i coraz bardziej doceniają tą naprawdę rolę Kościoła, który służy biednym, który służy tym opuszczonym, samotnym, chorym na różne możliwe sposoby. Ostatnio doceniono rolę kulturotwórczą Kościoła. Przecież organizujemy koncerty muzyki sakralnej, czy organowej, choralnej, z orkiestrą nieraz. Staramy się zaprezentować ludziom tą wspaniałą spuściznę muzyki sakralnej tradycji zachodniej. Ona praktycznie była zupełnie nieznana. A więc to działamy we wszystkich tych kierunkach. Ja bym powiedział, że to są te priorytety, którymi się kierujemy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz biskup Marcjan Trofimiak, wiceprzewodniczący Episkopatu Ukrainy, ordynariusz łódzki.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Sukcesja. Kiedy 18 listopada 1948 roku ambasador Papé pisał do Londynu, że do obsadzenia pozostaje metropolia warszawsko-gnieźnieńska, a niebawem zapewne także krakowska, wyraźnie nie wiedział, że decyzja o sukcesji po kardynale Chlądzie już zapadła. Dwa dni wcześniej Pius XII podpisał bullę nominującą na stanowisko arcybiskupa Gniezna i Warszawy dotychczasowego ordynariusza lubelskiego biskupa Stefana Wyszyńskiego, liczącego zaledwie 47 lat. Wiadomość ta jednak jeszcze nie była znana także w kraju, a pracami biskupów polskich kierował sędziwy kardynał Adam Sapieha, który tymczasowo przejął po zmarłym kardynale Augustie Chlądzie wszystkie jego nadzwyczajne uprawnienia. W tym czasie do Rzymu wyjechali z wizytą ad limina dwaj biskupi, ordynariusz łódzki Michał Klepacz oraz ordynariusz płocki Tadeusz Zakrzewski. Byli oni jedynymi, którzy otrzymali paszporty. Obydwaj byli też wymieniani wśród potencjalnych kandydatów do objęcia dziedzictwa kardynała Chlonda. O biskupie Klepaczu ambasador Papé pisał bardzo pozytywnie, jako o człowieku robiącym wręcz młodzieńcze wrażenie, bezpośrednim, spragnionym informacji i ocen. Natomiast biskupa Zakrzewskiego charakteryzował następująco. stary, doświadczony Rzymianin, umiejący się poruszać po Watykanie. Rozumny, trzeźwy, bystry. Polscy biskupi przybyli do Wiecznego Miasta 11 grudnia i zamieszkali w Papieskim Instytucie Polskim przy Via Pietro Cavallini. Ich pobyt zrelacjonował w depeszy z 27 grudnia ambasador Pape. Wynika z niej, że polscy duchowni spotkali się z bardzo serdecznym przyjęciem zarówno ze strony Ojca Świętego, jak i Kurii Rzymskiej. Papież spotkał się z nimi na audiencji 18 grudnia, a następnie w dzień wigilijny na zbiorowej audiencji dla Kolegium Kardynalskiego i prałatów. Podczas rozmowy z Piusem XII, a także z pozostałymi dostojnikami watykańskimi, mówiono przede wszystkim o sytuacji w Polsce. Biskupi Klepacz i Zakrzewski uzyskali w czasie swoich rzymskich spotkań odpowiedzi na dwa najważniejsze pytania. Poznali nazwisko nowego prymasa Polski, a także uzyskali potwierdzenie zachowania unii personalnej między Gniezdem a Warszawą. W tej drugiej sprawie papież podjął decyzję wbrew opinii większości episkopatu Polski, aby możliwie wzmocnić pozycję prymasa. Ponadto biskupi otrzymali list Piusa XII do Polaków, który został odczytany w kościołach w Polsce w połowie lutego. Obydwaj duchowni, związani z sekretem papieskim, w rozmowach z ambasadorem Pape nie zdradzili jednak nazwiska następcy kardynała Chlonda. Chętniej mówili natomiast o sytuacji w kraju, wyrażając przekonanie, że obecnie, poza biernym oporem, nic nie da się zrobić. Jedyną szansę na uwolnienie spod jarzma komunistycznego upatrywali w wyzwoleniu, które musiałoby przyjść z Zachodu. Podkreślali także użyteczność i konieczność pracy ambasady przy Stolicy Apostolskiej oraz emigracji w ogóle. Ambasador Pape pisał: wyraźnie przebijała w tym koncepcja podziału pracy między kraj i emigrację. Jako jedno z najważniejszych zadań na terenie Rzymu uważali wzmocnienie Radia Watykańskiego pod względem technicznym, tak aby było ono lepiej słyszalne w Polsce. Ambasador zwraca uwagę w pismach do Londynu, że ich stanowisko było inne od zajmowanego przez kardynała Chlonda, który sceptycznie podchodził do aktywności i możliwości działania emigracji na rzecz sytuacji w kraju. Miał nadzieję na szerszą współpracę z Kościołem w tym zakresie. Biskupi w pośpiechu wyjechali z Rzymu 27 grudnia, tak aby jak najszybciej przekazać wiadomość o nominacji nowego prymasa Polski. Dzień wcześniej ambasador Pape, zgodnie z zasadą starszeństwa, jako pierwszy z korpusu dyplomatycznego został przyjęty przez Piusa XII na dorocznej audiencji w celu złożenia życzeń noworocznych, która trwała ponad pół godziny. Rozmowa dotyczyła m.in. wizyty ad limina dwóch polskich biskupów. Papież chwalił ich odwagę i gorliwość i powiedział, że wybór prymasa ma o tyle ułatwiony, że świętej pamięci prymas Chlond podał mu w swoim czasie pewne charakterystyki i wymienił nazwiska. Z gorącym uznaniem wspomniał też kardynała Sapiehę oraz węgierskiego kardynała Minczantiego. Przy tej okazji ambasador złożył podziękowanie za dalsze uznawanie ambasady, co odczytywał jako widomy znak protestu przeciwko gwałtowi zadanemu Polsce. Stwierdził, że ta postawa Watykanu zawsze będzie stanowić złotą kartę w dziejach stosunków między Polską a Stolicą Apostolską. Ambasador Pape, jak się zdaje, nadal nie znał nazwiska nowego prymasa Polski, który tymczasem 4 stycznia 1949 roku złożył przysięgę na ręce kardynała Sapiehy zgodnie z wymaganiami prawa kanonicznego, przyjmując tym samym papieską nominację. W następnym odcinku będziemy mówić o powodach, które sprawiły, że młody biskup Stefan Wyszyński został nowym prymasem Polski oraz o reakcjach, jakie wywołała ta nominacja.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.